Moje drogie, kochane panie, przypomnę pytanie, czy będzie długo? Naturalnie, naturalnie. Wy myślicie, że jak ja was chwyciłem i chcę uścisnąć mocno, to tak puszczę szybciutko i sprzedam was tanio, nie ma mowy. Mam nadzieję, że ksiądz proboszcz uprzedził, że macie wziąć termosy z kawą, kanapki, koce na nogi i tak dalej, bo to potrwa. Tak naprawdę to kilka ciepłych słów chciałem wam powiedzieć tak rzeczywiście po sercu, bo zdaję sobie sprawę, nie żyję na jakiejś obcej planecie, nie wiedząc, co się na Ziemi dzieje. Że nie posiadam własnej rodziny, to żaden dowód na to, że nie mam o niej wyobrażenia. Powiadają, że nie trzeba być kwiatkiem, żeby poznać kwiatek. A poza tym, siedząc w konfesjonale albo rozmawiając z ludźmi, o tylu rzeczach mi ludzie opowiadają, o tylu sprawach. Czasami nawet przyjaciółka przyjaciółce nie powie, bo czasami albo się krępuje, albo nie chce obciążać kogoś po prostu jakimiś problemami. Księdzu powie. Więc ja zwykle nazbieram tych różnych wieści i potem już tworzę jakiś obraz, jak to wam się żyje, jak się zmagacie, jak się cieszycie, jak się martwicie. I zdaję sobie sprawę, że niejedna z was przychodząc, czasami w domu zostawiła za plecami jakieś zmartwienie. Nie w każdej rodzinie się układa, jak by się chciało. I potem trzeba do tego domu wrócić. Więc czasami jedna czy druga była pożegnana nieeleganckim określeniem i przywitana będzie. Dlatego chciałbym tu w tym miejscu powiedzieć wam dużo, dużo ciepłych słów. Dlatego, że po pierwsze zasługujecie na to. Po drugie, byłem wychowany w wielkim szacunku dla kobiety. I pierwszy kontakt z kobietą jest zawsze taki, że ją szanuję. Chyba, że da dowody do tego, żeby tego szacunku nie wykrzesać z siebie. Ale to ona musi poinformować, trudno. Natomiast na dzień dobry każda ma. Tak byłem wychowany przez matkę. Ojca nie pamiętam, bo byłem za maleńki, żeby go pamiętać. Półtora roku miałem, kiedy zmarł. Więc jak będę mówił o niej, to nie dlatego, że lekceważę ojca, ale po prostu go nie miałem. Znaczy nie znam. Matka wychowywała mnie zawsze właśnie w szacunku do osób, zwłaszcza starszych, ale do kobiet. I ona była taką pierwszą lekcją poglądową dla mnie. Uczyła, a potem tak żyła, tak zachowywała się, że ja na co dzień mogłem w domu ćwiczyć swój szacunek do kobiety. Dlatego to są te testamenty, które zostawiają nam rodzice, które mól nie nadgryzie, rdza nie pokryje i złodziej nie ukradnie. Te, które opierają się czasowi i przestrzeni. To takie dla mnie najważniejsze i dla niektórych również. Dzisiejsze nasze spotkanie, poprosiłem, żebyście zechciały przyjść takie różne pokolenia tutaj. Od młodzieży naszej, którą witam bardzo serdecznie, bo to przyszłość naszego narodu, naszego Kościoła Świętego, przez osoby w średnim wieku, które są czynne, zapracowane, czasami zamartwione różnymi sprawami, wychowaniem dzieci, pracą zawodową i domem. I osoby, kobiety starsze, które są takim dla mnie zawsze, są dla mnie takimi strażniczkami depozytu wiary, kultury, tradycji rodzinnej. Także bardzo serdecznie chciałbym, żeby te różne pokolenia wymieszane ze sobą mogły usłyszeć dobre słowa o kobietach. Chciałbym rozpocząć od pewnego wiersza. Autorem jest Wladimir Holland. wiele razy chciałem sprawdzić, kto to właściwie jest. Teraz już mamy internet, więc to nie jest trudne. Ale jakoś powstrzymałem się, bo myślę sobie, może lepiej, żebym nie wiedział, to mam do niego taką atencję przez ten wiersz. Jest to wiersz, który napisał i jest on jakąś poetycką wyobraźnią, jak po śmierci będzie. I rzecz jest taka, że zrywa on z pewnymi konwencjami czy wyobrażeniami naszego życia po śmierci. Co pisze, chciałbym wam odczytać, bo jest to dla mnie wiersz taki rzeczywiście, no, w jakimś sensie nadzwyczajny. Ja go za chwilkę skomentuję, ale go pozwolę sobie przeczytać. Władimir Holland pisze tak. A więc po tym życiu miałoby nas zbudzić tylko straszliwe grzmienie surm i trąb? Wybacz mi, Boże, lecz ja się pocieszam, że hasło na wskrzeszenie wszystkich nas umarłych da zwykłe pianie swojskiego koguta. Jeszcze przez chwilę poleżymy sobie. Pierwszym, kto wstanie, będzie mama. Usłyszymy, jak po cichutku rozpala pod kuchnią, jak po cichutku stawia wodę na blaszę i jak obiecująco z szafki wydobywa młynek do kawy. Będziemy znów w domu. Będziemy znów w domu. Nie znam człowieka, ale wiem, że miał szczęście. Że miał szczęście. Bo jeżeli on, niebo, wyobraża sobie jak rodzinny dom, który wypełniła po brzegi jego matka, tym, co kobieta potrafi wypełnić, tą atmosferą, tym czymś, co, z czym sobie mężczyzna nie poradzi, to miał chłop szczęście. To miał chłop szczęście. Będziemy znów w domu. Jeżeli niebo kojarzy mu się z domem, to on już, żyjąc na ziemi, już miał przedsionki nieba. Musiał się wychować w domu ciepłym, bezpiecznym, gościnnym, dobrym, otwartym. A atmosferą tego domu, atmosferę tego domu tworzyła, widać, jego matka. Ja bym może, jako nie poeta, napisał krócej. Boże mój, Boże, łzami błagam Ciebie, jak umrę, daj mi dom rodzinny w niebie. Na jedno by wyszło. Bo jak Władimir Holland, miałem szczęście w takim domu się wychować. Domu ciepłym, bezpiecznym, gościnnym, otwartym, dobrym. Choć nie było ojca, bardzo go brakowało. Dwóch chłopaków, więc szukaliśmy wzorców męskich w ojcu, ale nie było po prostu. Natomiast mama zrobiła wszystko, co w jej mocy, żebyśmy się domem cieszyli, rodziną cieszyli, sobą cieszyli, życiem cieszyli. I dlatego na przykład tak nas wychowała, że cały czas mówiła o dobrych rzeczach. Pieniędzy niewiele było. Sama pracowała ciężko na szwalni, a nas dwójka. Ale tak nas wychowywała, że myśmy nie czuli jakichś braków czegoś. Jedzenia, ubrania, jakieś rzeczy luksusowe, to już w ogóle nie można było o tym mówić i na to sobie pozwolić, ale nam tego nie brakowało. Bo jej myślenie i nauka była w kierunku jakim? Patrzcie, mamy siebie. Patrzcie, kochamy się wzajemnie. Popatrzcie, zanim się usamodzielnicie, ja będę, jak Pan Bóg da zdrowie, pracowała, żeby wam niczego nie zabrakło. Jedzenia, żebyście mieli w czym do kościoła pójść. Popatrzcie, mamy dach nad głową. Popatrzcie, mamy rodzinę cudowną, która się mocno trzyma. Ciągle tak mówiła. I doprowadziła do tego, że ja, facet 60-letni, żyję pełnią życia tak, jakbym był nastolatkiem. I jak nastolatek, jak dziecko nawet potrafię się cieszyć różnymi historiami. Ja ciągle jeszcze Byłem u was rano, potem śniadanie, pojechałem do komendy wojewódzkiej, z powrotem, tu, tam. I księżom mówię, ja wiem, że ja żyję. Ja wiem, że ja żyję. Aż się chce żyć. Dlatego tak zawsze źle znoszę tych wszystkich jęczących, stękających, jojczących, gderających. Tak źle znoszę. Taki testament potrafiła matka zostawić. I wiem, że jak się wysilicie jako kobiety, to takie testamenty potraficie swoim dzieciom, obecnym czy przyszłym, zostawić. Wy to potraficie. Jak to robicie? No Pan Bóg dał wam coś takiego, czego mężczyzna nigdy do końca nie wypracuje. Wy to macie naturalne, więc bardzo przekonywujące takie zdolności. Na przykład mam takie o was zdanie, że bardzo często się mówi o was płeć słaba. Fika z makiem słaba. Jaka słaba? Jak pomyślę sobie, jak mężczyzna ma kłopot, to on weźmie to na klatę, jak powiada, ale i sobie da lepiej radę niż wy, ale pod jednym warunkiem, że to będzie krótkie, że to będzie krótkotrwałe. On da radę, ale to będzie krótkotrwałe. On dźwignie ciężar większy, bo jest po prostu silniejszy. Natomiast wy nie dacie radę tyle dźwignąć, co on. Ale jak przyjdzie kłopot, to wy sobie poradzicie, jeżeli ten kłopot będzie rozciągnięty w czasie. Mężczyzna skapituluje, a wy sobie dacie radę. Na przykład patrzę, jak w rodzinie wychowuje się dzieci. Dziecko płacze w nocy i on tak z powinności swojej, no to tam się wstanie, weźmie je i tak. Ono krzyczy do ucha, on już śpi. No więc ona mówi, idź spać, ja go wezmę. Nie? I chodzi, i nosi, i chodzi, i nosi, i chodzi, i nosi. U bratanicy się urodziło taki mały bąbel, dziewczynka i chłopak już byli. No więc bratanica mówi, Krzysiu, zajmij się Stasiem. Bierze Stasia i już odstawia. Koniec. A dziewczynka bierze i nosi i tuli. Macie to w sobie. Macie cierpliwość. Jeżeli dziecko zachoruje, czy ktoś, macie ogromną taką siłę walki o kogoś bliskiego. Wielką siłę walki. Ja kiedyś zastanawiałem się, skąd u was się to bierze, ta cierpliwość. Wy oczywiście popłaczecie się, bo to jest wasz wentyl bezpieczeństwa. Chłop tego nie ma. Chłop nie ma, może gorzej, bo on to znosi czasami jakimś właśnie stresem, czasami no niestety po linii prostej idzie kielonek, wódeczka, bo chce zapomnieć, bo dłużej wraca po pracy, bo tam jakiś kłopot, bo bieda. Natomiast wy popłaczecie sobie, ale to idzie jak para na gwizdek i potem znowu bierzecie się do roboty i znowu stawiacie czoła i znowu dajecie radę. Ja kiedyś zastanawiałem się, skąd u was się to bierze i pomyślałem sobie, że jeśli jesteście tymi istotami, które wyćwiczyły się w czekaniu na coś, to wy całe życie na coś czekacie i wy umiecie czekać. Stąd się rodzi wasza cierpliwość. Jak byłyście takimi małymi dziewczynkami i miałyście albo siostrę starszą, albo jakąś tam koleżankę w sąsiedztwie, ona się nieco inaczej ubierała, inaczej zachowywała, więc wyście wtedy patrzyły na nie i tak czekałyście, żeby móc tak jak ona, już tak się ubrać, już tak się zachować, już tak, takim być. No oczywiście mijał czas i wyście stały się takimi osobami, na przykład takimi podlotkami, jak się powiada. No ale nie przestałyście czekać. Jako nastolatki myślałyście i czekałyście na tego, który wyjdzie zza zakrętu, spojrzy wam w oczy, wy zatrzepotacie z rzęsami, a on jak w dymie, jak w dymie. i się zapatrzy na was, i się zakocha w was. Czekaliście na tego chłopca, na tą pierwszą miłość swoją. Wiele z was się doczekało, ale czekanie się nie skończyło. Bo potem, kiedy on był tak obok i tak wzbudził nasze zaufanie i miłość naszą, to potem czekaliście, aż powie: a zechcesz ty mnie? A zechcesz ty mnie? Albo inaczej, mama kazali się żenić, nie? Nie wiem, jaka forma, ale na te oświadczyny czekałyście się, w końcu doczekałyście. No a potem jak po oświadczynach, no czekałyście na ten ślub, na ten dzień, kiedy... No i się doczekałyście, ale czekanie się nie skończyło. Bo potem było marzenie o dziecku, żeby się urodziło, zdrowe, piękne. I kiedy poczęłyście, czy poczniecie, wyście czuły, jak dziecko powstaje, jak rośnie, jak żyje. Mężczyzna stwierdził: moja żona jest w ciąży. Das ist alles, kropka, nie? A wyście to czuły, wyście to czuły. I ruchy pierwsze, i dolegliwości różne, i to była integralna część waszego ciała. Potem czekałyście 9 miesięcy, żeby się szczęśliwie urodziło. Kiedy się urodziło, znowu czekanie się nie skończyło. Bo potem opieka, żeby troszkę podrosło, żeby już było większe, żeby coś. Potem czekanie na pierwsze kroki, na pierwsze słowo mama. Ten pierwszy wyjazd na wakacje, nie? Jak moja mama żegnała: dobrze, że jedziesz, dobrze, że jedziesz, ale już bym chciała, żebyś wrócił. Żebym wiedziała, że wszystko jest w porządku, nie? I te dworce tam gdzieś, i te łzy, że pierwszy jak sobie poradzi, pierwszy raz z domu. Potem jak dziecko urośnie, znowu czekałyście, żeby poznały jakiegoś dobrego człowieka i żeby wszystko zaczęło się od początku. Ubrali, by się wnuki urodziły. Całe życie na coś czekacie nieustannie. Więc jesteście dobre w tym czekaniu. Jesteście mistrzami cierpliwości, chociaż czasami wam się wydaje, że nie macie cierpliwości. Że nie macie. Macie. Uwierzcie, macie. Pan Bóg też czasami, dając wam męża kłopotliwego, delikatnie mówiąc, dziecko, które stwarza pewne kłopoty, Pan Bóg też wam przy tej okazji daje możliwość, byście wykrzesały całą swoją urodę i siłę przy tej okazji. Ja pamiętam taki głupi film z mądrą sceną. Mąż daje się we znaki kobiecie. Oni mają dwóch synów. Ona już nie wytrzymuje, bo on jest jakiś nie do zniesienia. Pakuje tych synów i jedzie do mamy, żeby odizolować się i troszeczkę odpocząć od niego, bo już nie ma do niego cierpliwości. I zatrzymuje się na jakimś McDonaldzie, I podchodzi do niej kelner, no oczywiście dialog po angielsku, więc hello, hello, how are you? Okay, alright. Ona mówi: okay, alright, wszystko w porządku, nie? On tak patrzy na nią i mówi: na pewno? Ona mówi: no, no, nie, nie, nie na pewno. A co się dzieje? I ona mu mówi: no, jadę do mojej mamy, bo no, takie mam kłopoty, i tak coś o tym mężu mówi. A on mówi: a modliłaś się o cierpliwość do tego męża? Ona mówi: modliłam się. I co? No i nic. A on mówi: a jak ty sobie to wyobrażasz? Jeżeli prosisz Pana Boga o cierpliwość do niego, to w jaki sposób on ci da tą cierpliwość? Czy da ci tak jak pakuneczek taki z tą rzeczką, który masz, odpakuj, tam jest cierpliwość? Czy postawi ci męża, który zachowuje się przedziwnie, żebyś ty umiała wytworzyć w sobie cierpliwość na wskutek jego zachowania? Jak myślisz? Ona mówi: to drugie. On mówi: masz rację. I wtedy przytacza to powiedzenie, bo widzisz, głodnemu można dać rybę. Albo nauczyć go łowić ryby. Jak się da rybę, to on zje i będzie głodny na drugi dzień. Ale jak go nauczysz łowić ryby, to on sobie zawsze poradzi. On będzie umiał łowić, on będzie zadbał o siebie. Więc nie możesz dostać cierpliwości w pudełeczku, bo co? Bo co z nim zrobisz? który musi się nauczyć cierpliwości. A jak się uczymy? Wtedy, kiedy mamy problem. Trzeba stawić czoła i rozwiązać ten problem. I jest coś w tym. I rzeczywiście jest coś w tym. Że te sytuacje, tak określone lub intuicyjnie przez was rozpoznane, przeczute, które wyczujecie, one powodują, że wy nie kapitulujecie, tylko coś robicie z tą sytuacją. I często sobie dajecie radę. Potraficie być gotowe w sposób też taki zdumiewający do pomocy nam mężczyznom. Słuchajcie, ja tego doświadczam nieustannie. Gdzieś w wojsku służąc, tam przecież prawie same chłopy, kilka kobiet, w policji może troszeczkę więcej jest kobiet. Ale słuchajcie, to co wy robicie zawsze, kiedy macie jakiegoś mężczyznę gdzieś tam obok, to jest rzeczywiście wzruszające. Proszę księdza, na komendzie jestem. Leci jakaś kobieta, funkcjonariuszka z piskiem okon przy mojej kancelarii, wpada. Proszę księdza, kawę zrobię. Może ksiądz się napije, czy herbatkę, nie? No, bardzo dziękuję. Żaden chłop mi tego nie zaproponuje. Kobieta, nie? Na drugi dzień siedzę w swojej kancelarii, inna biegnie. Szczęść Boże, proszę księdza, szczęść Boże. Ma ksiądz coś do zjedzenia? Nie jest ksiądz głodny? Jeżeli głodny, to ja się podzielę śniadaniem. No żaden chłop mi tego nie zaproponował. Kobieta. No taki jesteście. Macie jakąś taką zdolność patrzenia szerokiego na potrzeby świata i nas, mężczyzn. Ale też potraficie, jak chcecie, potraficie w sposób zdumiewający walczyć. Albo o mężczyzn, o dzieci swoje. Na przykład, gdy chodzi o dzieci, jest taki fragment Pisma Świętego, Ewangelii. Ja służyłem w tym rejonie, gdzie to się działo, w południowym Libanie. Droga Via Maris, wzdłuż morza, po jednej stronie Morze Śródziemne, po drugiej lasy cedrowe i droga do Tyru biblijnego, gdzie Jezus bardzo lubił chodzić. No i pewnego razu Jezus, idąc od Tyru w kierunku Galilei ze swoimi uczniami, o czymś mówili, no mężczyźni o czymś, no, rozprawiali. I gdzieś daleko na drodze jakaś kobieta biegła i krzyczała coś, i krzyczała, była daleko. Wtedy jeszcze im nie przeszkadzała. Ale była coraz bliżej, coraz głośniejsza, ponieważ faceci nie mają podzielności uwagi. I tu jest znowu też wasza cena. Chłop jak przybija gwoździa, to proszę do mnie nie odzywać się, bo ja muszę gwoździa przybić, nie? Muszę się skoncentrować, prawda? Skoncentrować. Natomiast wy potraficie telefonować, mieszać zupę i jeszcze patrzeć na dziecko, nie? Na dziecko, to potraficie wszystko robić. I oni jako mężczyźni idą, rozmawiają i ta kobieta coś woła, coś krzyczy. Coraz bliżej, więc coraz głośniej. No oczywiście oni się już nie mogą skoncentrować, bo są facetami, no i koniec. I w pewnym momencie, jak ona już jest blisko, to jeden z uczniów do Jezusa mówi: Panie, odpędź ją, bo biegnie i coś krzyczy, odpędź ją. Wtedy Jezus się zatrzymał. Odwrócił się i ona podbiegła, tak upadła, uklękła tak jakby przed nim, objęła go pod kolano takim gestem wiernopoddańczym, ledwo żywa. I on mówi: czego chcesz? Czego chcesz? A ona mówi: Panie, dziecko mi umiera, córeczka mi umiera. Usłyszałem, że ty tu idziesz, pomóż, pomóż, dziecko mi umiera. A on mówi: a ty jesteś Żydówką? Ona mówi: nie, panie, nie. Ja jestem Syrofenicjanką, tu z Libanu. A on mówi: trudno, przykro mi. Ja przyszedłem do Izraelitów. Nie mogę ci pomóc. I nagle mówi rzecz straszną. Mówi: bo widzisz, nie można chleba zabierać dzieciom i psom rzucać. Czyli łaski, która była skierowana do Żydów, dawać Libańczykom. Nie? Nie można chleba zabierać dzieciom i rzucać psom. I teraz popatrzcie, on ją i jej córkę do psa porównał. Na Bliskim Wschodzie to jest zwierzę nieczyste. I teraz patrzył na nią, jak ona zareaguje. Mogła zareagować na dwa sposoby. Mogła wstać, otrzepać szaty i powiedzieć: Panie, ja za Tobą biegnę z wielką nadzieją. Z wielką pokorą proszę Cię o moje dziecko. Do nóg Ci padam, a Ty obrażasz mnie i moją córkę. A Ty od psów obrażasz. Mogła wstać i odejść. Ale wiedziała, że jak odejdzie, to zastanie trupa swojego dziecka. Więc co powiedziała? Jak zareagowała? Powiedziała: Panie, to prawda, że nie wolno zabierać chleba dzieciom i rzucać psom. Ale jak dzieci przy stole się pożywiają i okruszki spadają, to przychodzą szczenięta i się pożywią też. Ja nie proszę o kromkę chleba. Ja proszę o okruchy z Twojego stołu. O odrobinę łaski. I Jezus wytchnął. Jezus wytchnął. Bo On nie chciał jej obrazić, tylko chciał sprawdzić, na ile w niej wiary, na ile w dzielności, na ile będzie jaka lewica walczyła o swoje dziecko i wygrała. I On powiedział: wraca, ale już nie biegnij, już nie biegnij. Idź wolno, ocapnij, dziecko zostaniesz zdrowe. Dziecko zostaniesz zdrowe. Idź, idź. Dlaczego tak zrobiła? Dlaczego się nie obraziła? Bo była matką. Bo była matką. I wiedziała, że może obrazić się, ale wtedy coś przegra. Jakaś tragedia ją spotka. Była matką, więc nie chciała tego. Chciała ratować. Tego, za którą była odpowiedzialna, za swoją córkę. Więc potraficie walczyć o swoje dziecko. Lekarze czasami rozkładają ręce, bo zachoruje. To wy szukacie sposobów najróżniejszych. Jak macie na tyle wiary w siebie, że starczy jej, to wtedy przychodzicie i wołacie: zlituj się, zlituj się, zlituj się, matko, zlituj się. I ona jest dobra, i ona daje, Matka Najświętsza. Tylko poproście. W Iraku, jak służyłem, przychodził do mnie taki policjant, młody chłopak, policjant iracki. Pod palmą siedzieliśmy, gwarzyliśmy, ale w rozmowie z Arabami trzeba stworzyć konwenanse pewne. Najpierw zapytać grzecznościowo o zdrowie wszystkich. Assalamu alaikum, alaikum assalam, szlonek zjen, zjen, alhamdulillah i tak dalej. Zdrowe rodzice, tak, żona zdrowa, tak, ty zdrowy, Bogu dzięki, alhamdulillah, tak i tak dalej. Więc jak ja przez te konwenanse przebrnąłem i mogliśmy zacząć rozmawiać, to on mówi, wiesz, mam cudownych rodziców. I tu też znowu kobieta, bo się, to jest niesamowite, mówi, jak się rodzice pobrali, no to niedługo po ślubie, po 9 miesiącach, urodziło się dziecko, dziewczynka. Mówi, ojciec bardzo był szczęśliwy, chociaż na Bliskim Wschodzie cenią sobie chłopaków nie dlatego, że są lepsi, tylko to jeszcze jest pamięć genetyczna z czasów, kiedy na pustyni żyli jako nomadzi. Im więcej było chłopców, tym więcej było wojowników, którzy bronili rodzinę, i było więcej myśliwych, którzy przynosili jedzenie. Także im więcej chłopców, to rodzina była bardziej bezpieczna i nie była głodna. Dlatego cieszyli się chłopakami bardziej niż dziewczętami. Nie dlatego, że właśnie chłopcy byli lepsi. No a tu się urodziła dziewczynka. No, ojciec mój błogosławił Allaha, jej dziękował. No ale ona wiedziała jako matka, że no, tak na pewno uradowałby się chłopca. Więc minął jakiś czas, ona poczęła po raz drugi i urodziła dziecko. Kogo? Dziewczynkę. Dwie dziewczynki były. On znowu cieszył się, błogosławił Allaha. Ale ona tak bardzo chciała, żeby się doczekał tego syna. Po jakimś czasie trzeci raz poczęła i urodziła. Kogo? Dziewczynkę. Więc były trzy dziewczynki. No on był szczęśliwy, ale ona już tak bardzo chciała mu tego syna urodzić. No i w pewnym momencie czwarty raz poczęła, no i urodziła. Kogo? Dziewczynkę. Cztery dziewczynki. No i opowiada, mówi, mama moja była w Bagdadzie. Poszła do twojego kościoła, bo muzułmanka, poszła do twojego kościoła i znalazła figurę Mariam. Po arabsku Maria to jest Mariam. Znalazła figurę Mariam, stanęła pod tą figurą i mówi, Mariam, daj mi syna. Daj mi syna. Ty urodziłaś syna, daj mi syna. Proszę cię, Maria, daj mi syna. Wróciła, niedługo poczęła i ja się urodziłem. Chłopak, chłopak. I mówi, mama zawsze jak była w Bagdadzie, szła tam i mówiła, Miriam, dziękuję ci za syna. Dziękuję ci za syna. A ja mówię, no ale ona teraz tam nie może, bo Bagdad zamknięty. Jeżeli cię to nie obrazi, to ja ci dam zdjęcie Mariam, czyli obrazek. A on mówi, nie obrazi ani mnie, ani mamę, bo będzie szczęśliwa. No ja wziąłem obrazek Matki Bożej z Lourdes, dałem. A on mówi, to dla mamy, ale daj też dla mnie, bo dzięki niej ja jestem na świecie. Więc dałem drugi. I on wyciągnął z munduru portfel, włożył, mówi, widzisz, gdzie będę nosił? Widzisz, gdzie będę nosił? Przy sercu. I potem jak wrócił, mówi, mama szczęśliwa, mama dziękuję ci, mama szczęśliwa. I wyciągał ten portfel, obrazek Matki Bożej, mówi, widzisz? Ja też mam, noszę, noszę. Proszę. Mężczyzna czekał na chłopaka. Rodziły się dziewczynki, a kobieta wiedziała, co zrobić. Nawet poszła do innego kościoła. Stanęła przed tą, którą syna urodziła, Mariam, daj mi syna. I jej dała. Jej dała. Kobieta. Ale też kobieta potrafi walczyć o mężczyznę. Chyba w drugą stronę to tak jakoś nie działa, ale kobieta potrafi. Słuchajcie, pewne miejsce, nie mogę powiedzieć jakie, parafia, gdzie jestem, wielka parafia, głoszę kazanie, niedziela. Po wygłoszonym kazaniu idę na plebanię. Pani gospodyni mówi, proszę księdza, tu dzwoniła pani sprzeciwka, prosi, żeby ksiądz poszedł z olejami do jej męża, bo jest umierający. Ja popatrzyłem na zegarek, no akurat zdążę, nie ma problemu. Ogarnąłem się, no poszedłem, puk, puk. Pani otwiera drzwi. Szczęść Boże, Boże księdza, szczęść Boże, pani wzywała do męża. Tak, tak. Gdzie jest mąż? Tu w pokoju. Ale proszę księdza, zanim ksiądz wejdzie, to ja muszę księdzu coś powiedzieć. Proszę bardzo. Mówi, proszę księdza. On 25 lat nie był u spowiedzi. Ja mówię, no mój Boże, no to dobrze, że teraz przystąpi, nie? Z dalekiej drogi wróci, ale no Bogu dzięki, że teraz przystąpi. Proszę księdza, druga sprawa. Rak krtani, nie może mówić. Wszystko słyszy i rozumie, ale nie może mówić. A mi to nie problem. Ja z niepełnosprawnymi pracowałem, ja będę mówił, on albo będzie przytakiwał, albo będzie zaprzeczał. Ja go wyspowiadam, nie ma żadnego problemu, ja sobie z tym poradzę. I trzecia rzecz. On nie wie, że ksiądz tu jest. A, no to już gorzej, nie? No to już gorzej. No teraz wejdę do człowieka, czego umierę, nagle ksiądz, nie? Co ja tu robię? Co ja tu robię? No ale nie ma wyjścia, bo nie ma wyjścia, no muszę wleźć jakoś tam i poradzić sobie. Nie? Otwieram drzwi, pierwsze zaskoczenie. Myślałem, że on rzęzi gdzieś tam na kanapie leży, a on siedzi na krześle. Nawet nie w piżamie, tylko ubrany i siedzi na krześle. Więc tak byłem trochę zdziwiony. Wszedł, tak podniósł wzrok, zmarszczył brwi i ja mówię, szczęść Boże, proszę Pana, wiem, że Pan się nie spodziewa mnie. Że się Pan nie spodziewa, ale tak byłem w pobliżu, nie? Byłem w pobliżu. No i pomyślałem sobie, wiem, że Pan cierpi bardzo, że może się przydam na coś. Przydam się na coś. On patrzy na mnie. Na nic. Zupełnie. Ja mówię, wie Pan co, wiem, że dawno, dawno temu gwarzył Pan z Panem Bogiem, ale widzi Pan, wiem, że wiara jest trudna, ale jak Pan tu zamknie oczy, otworzy po drugiej stronie i go zobaczy i przerazi się, że jednak jest, jednak to jest prawda. I była szansa, żebyście sobie podali tu na ziemi rękę. I potem Pan będzie żałował, że tego nie zrobił, bo to trzeba się nagle rozliczyć. On jest, niebo jest za Jego plecami, a Pan, czy Pan tam wejdzie? Czy nie boi się Pan, że może z własnej winy czy oporu nie będzie tam wpuszczony? Nie boi się Pan? Nie, nie boi się. Ja mówię, wie Pan co, no to ja już nic nie mogę zrobić, bo wbrew woli ja nie mogę udzielić sakramentu, bo on i tak nie będzie ważny, Pan musi chcieć. W takim razie, jeżeli Pan pozwoli, ja Pana pobłogosławię, bo to mogę zrobić, niech to błogosławieństwo spowoduje, że Pan ulży trochę. Mogę to zrobić, nic nie powiedział. Myślę, nie ma protestu, to w takim razie niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. No i wyszedłem i ona stoi i mówi, i co proszę księdza? A ja mówię, niestety nic, niestety nic. Nie wyspowiadał się, nie. I ona płacze. I mówi, proszę księdza, ja księdza nie wypuszczę, dopóki ksiądz nie rozgrzeszy. Ja mówię, ale ja nie mogę, bo on nie chce. Ja księdza nie puszczę, koniec, proszę księdza, błagam. No. Z mężczyzną to bym sobie poradził. Masz, spocznij, prawo, zwrot, naprzód masz, a co z kobietą, nie? Jak to sobie poradzić? Ja mówię, proszę Pani, ja mam kazania w kościele. Ja mówmy się tak, ja pójdę, wygłoszę kazanie, bo ksiądz nie jest przygotowany, więc nie umie taka lista. A Pani w międzyczasie z nim jeszcze porozmawia z mężem, ja wrócę, może się uda. Nie, nie. Ona stanęła przed drzwiami i mnie nie puści. Mówię, co chcesz z kobietą? Popatrzyłem na zegarek i mówię, dobra, to umówmy się tak. Pani wejdzie, ja jeszcze z 5 minut mogę. Proszę spróbować porozmawiać. Ja spróbuję wejść. Ale proszę nie ucieknąć, nie ucieknę, będę. I ona poszła do niego, ja poszedłem do pokoju. Kyrie eleison, Chryste eleison, wszystkich świętych nam wzywałem. Pomóżcie, żeby się pojednał. Pomóżcie się, żeby się pojednał. Ona wychodzi, mówi, niech ksiądz spróbuje. No więc wlazłem z powrotem. Jakby, proszę Pana, był Pan zaskoczony moją obecnością, ja to wszystko rozumiem, ble, 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 ble. Ja wie, Pan porozmawiał, troszkę ochłonął. Może jednak skorzysta Pan z posługi, ze spowiedzi. Co Pan sądzi o tym? Czekam, a on? Tak. Chwała Bogu, nie? No i siadłem i oczywiście zaczęliśmy spowiedź. Przytakiwał lub zaprzeczał. Potem miałem materię, żeby rozgrzeszyć go. Go rozgrzeszyłem, namaściłem. A ona nie wie, co się dzieje, bo za drzwiami jest. No i w końcu pożegnałem, bo tak uścisnąłem, powiedziałem, że będę się modlił, żeby Pan Bóg jakoś oszczędził mi może jakichś wielkich cierpień. Wychodzę i ona stoi. I co? I ja mówię, wyspowiadał się. I ona znowu wryk, nie? Boże księdza, Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać. Ja mówię, proszę Pani, ja lecę, bo mnie ksiądz proboszcz zje z kościami, bo już się pewnie Ewangelia kończy, a mnie nie ma. No i ja tak biegłem tam klatką schodową, a ona jeszcze wołała, proszę księdza, Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać. No ja wpadłem na ostatnią chwilę, zostałem zamordowany wzrokiem, jak dobiegłem do ambonki, wygłosiłem kazanie, wracam na plebanię, a Pani gospodyni mówi, proszę księdza, ta Pani, u której męża ksiądz był, dzwoniła i prosiła, żeby ksiądz jeszcze raz przyszedł. Po co? Mówię, dobrze, no dobrze. No i wróciłem tam z powrotem, dzwonił, ona otwierał, proszę księdza, bardzo księdza przepraszam, że księdza fatyguje, ja coś się stało. To znaczy, mam taką prośbę do księdza, mówię, proszę bardzo, czy moglibyśmy się razem pomodlić przy zwłokach mojego męża? Przy jakich zwłokach? No, mąż zmarł. Pani mąż zmarł? No tak. Nie wie, kto zmarł. A gdzie on jest? No w pokoju. Niech mi Pani pokaże. Otwieram drzwi. On na kanapie leży martwy. Uklękliśmy, pomodliliśmy się. Ja ją za sukienkę do przedpokoju i mówię, niech mi Pani wyjaśni. Niech mi Pani wyjaśni. Bo ja nie rozumiem nic. Ja przyszedłem, chciałem rozgrzeszyć. On nie chciał. Ja powiedziałem, że ja za kwadrans wrócę. A pani jakby lwica tutaj stała i powiedziała, absolutnie, absolutnie, nie, nie, ja księdza nie wypuszczę. Myśmy mówili o 15 minutach wobec człowieka, który nie rzęził w agonii, tylko na krześle siedział. Dlaczego pani mnie nie wypuściła? Skąd pani wiedziała, że nie należy mnie wypuścić, bo pani miała rację? Tylko skąd pani wiedziała? A ona patrzy na mnie, mówi, proszę księdza, skąd wiedziała? Bo go kochała. No to wiedziała. I ona mówi, proszę księdza, to był dobry człowiek. On nigdy nie podniósł głosu na mnie, tym bardziej ręki nie podniósł na mnie. Dzieci pomagał wychowywać, ciężko pracował. Naprawdę był dobry dla nas, tylko jedna rzecz, utracił wiarę. I ja wiedziałem, że za dobre jego serce on powinien do nieba trafić, ale nie trafi tam, jeżeli nie będzie pojednany z Bogiem przez tyle lat i będzie stawiał opór. I proszę zobaczyć, ja nawet nie płaczę w tej chwili. Ja nawet nie płaczę w tej chwili. Bo mi ulżyło, bo ja bym płakała, gdyby on umarł niepojednany. Ja mówię, ale jak to było? A mój ksiądz wyszedł, ja weszłam do niego, on tak podniósł wzrok na mnie, tak się uśmiechnął, poszedł na kanapę, położył się, tak odetchnął, jakby mógł to z pleców z lasu i umarł. I umarł. Ja pomyślałem sobie, mój Boże, kobieta, która potrafi walczyć o duszę mężczyzny, no w taki sposób, nieprawdopodobny zupełnie, ale realny, ja byłem świadkiem tego. Ja byłem świadkiem tego. Dlatego, moi drodzy, macie to w sobie. Byle świat, który proponuje nam rzeczy zdumiewające czasem, kompromitujące dla niego, dla świata, żeby się tylko nie chciały ulegnąć tej złudzie, żeby nie zagłuszono w was tego skarbu, który posiadacie jako kobiety. Ja tak myślę sobie, mówiłem o domu. Macie to do siebie, że tak zawsze wierzę, że mężczyźni w domu dbają o wyposażenie domu, o pełną lodówkę, o naprawę kranu, o coś jeszcze. Natomiast wy wypełniacie atmosferą ten dom. Taką niewidzialną, ale prawdziwą i realną. Mężczyźni się z reguły to nie uda. A wy to potraficie. Ja pamiętam, jak wracałem do domu rodzinnego, gdzie jeszcze mama była, potem ona była ze mną, u brata była, to ja jak wpadałem do mieszkania, to pierwsze pytanie, jest mama? Ona mi do niczego nie była potrzebna w tym momencie. A brat mówi, jest. Ja mówię, gdzie? Na ogrodzie albo na podwórku kury karmi. Ja nie musiałem lecieć od razu do niej, ale nastąpiło uspokojenie, że ona gdzieś tu jest. Jak ona jest, to już jest wszystko w porządku. To jest w porządku. Ja pójdę do niej, oczywiście przywitam się cudownie, ale już jest spokój, już jest poczucie jakiegoś bezpieczeństwa. Jak czasami jest sytuacja, że chrzczę dzieci i chrzestna trzyma, a dziecko płacze. A i oni nie wiedzą, co z nim zrobić. Ja zawsze mówię, dajcie matce. Matka bierze dziecko cichutko za chwileczkę. Nie? Ten rytm serca doskonale czuję, pamiętam i je uspokaja. Kiedyś oglądałem film, w którym wielki władca starożytnego świata, wielkiego imperium, traci matkę. Matka umiera. On wychodzi na taras, patrzy na Istanbul i wychodzi przyjaciel z nim i mówi, panie, cierpisz z powodu rychłego zgonu twojej matki. A on mówi, wiesz, śmierci jako takiej się nie boję, bo wielokrotnie widziałem ją na polu walki. Ale wiesz, martwię się, że ze śmiercią matki utracę jej spojrzenie, które dla mnie zawsze było lustrem i sumieniem. Z jej śmiercią stracę jej spojrzenie, które zawsze było dla mnie lustrem i sumieniem. Lustrem, czyli jaki ja jestem naprawdę. Tylko matka mi mogła to powiedzieć, bo wszyscy się mnie bali. Więc tak jakbym w lustrze popatrzył się, jaki jestem. i sumieniem, jakim powinienem być. Tylko matka mi mogła powiedzieć, że powinieneś postąpić inaczej. Powinien się poprawić na przykład. Jak ona umrze, to ja w jej wzroku stracę lustro i sumienie. Jaki jestem i jaki powinienem być. I rzeczywiście w momencie śmierci matki tracimy jej spojrzenie, które dla każdego dziecka powinno być lustrem i sumieniem. Opowiada mi biznesmen, mówi, pojechałem do Wielkiej Brytanii i zrobiłem, odniosłem sukces. Wielka firma, nisza jakaś, gdzie wszedłem, a pieniądze zaczęły się sypać. Milionerem się stał, dosłownie. Zabrał u początku swojej drogi, jeszcze był biedny wtedy, rodziców tam do Wielkiej Brytanii. No ale potem już był milionerem. I odwiedzał matkę w jej domu, tam w Wielkiej Brytanii. Przyjeżdżał, mieszkali gdzieś tam sobie z ojcem. I mówi, wiesz co, zawsze jak wychodziłem do siebie, żegnałem się z mamą, to mama brała 15 funtów, które były zawsze odłożone na szafce w przedpokoju, dawała mi i mówiła, kup sobie coś za to. Milionerowi. Dawała mi 15 funtów, mówiła, kup sobie coś za to. A wiesz dlaczego? Bo jak byliśmy biedni, ja się dorabiałem, ja nie miałem, to ona z tego, co tam uciułała, odłożyła, odkładała mi zawsze. I wtedy, jak mi ja potrzebowałem, wychodziłem, to ona zawsze brała te 15 funtów i mówiła, masz, kup sobie coś za to. Nie? I to jej zostało. Matka jest. I już powolutku brzeg, już dopływamy. Moje drogie Panie, mam dla Was zadanie bojowe, takie jak to żołnierz, jak to oficer ma do swoich żołnierzy, których kocha, szanuje i chce, żeby byli na ordynansach u Pana Jezusa. Macie zakaz. Bezwzględny zakaz starzenia się. Macie zakaz starzenia się. Jest to rzecz, na którą ja sobie pozwalam, gdy chodzi o podział. Nie dzielę ludzi na grupy, bo to jest zawsze ryzykowne i chybione. Ale na jeden podział sobie pozwalam. Na ludzi, którzy się starzeją i na ludzi, którzy pięknie posuwają się w lata. A to już jest zasadnicza różnica. Ci, którzy się starzeją, to pleśnieją, gnuśnieją, kwaśnieją i dziwią się, że nie są zapraszani przez dzieci, nie są zachęcani, żeby dłużej zostali. Jak można zapraszać kogoś, kto jest jak kwas z zeszłorocznej kapusty? No, jak można zapraszać? Kiedy taka babka, bo nie babcia, tylko taka babka, siedzi i judzi w mieszkaniu u młodych, nie? Dziecko upadnie, to chciałoby, żeby przytuliła, to jeszcze język pokaże, jak ono płacze. Młodzi, jak się powadzą, to jeszcze będzie jednego i drugiego judziła, prawda? Oczywiście młodzieży nie rozumie, oczywiście nie tu postawiłaś wazon, oczywiście nie posoliłaś tak, jak potrzeba. I ciągle źle, ciągle jak spleśniały, taka spleśniała zawada jest w naszym domu. No kto chce zapraszać kogoś takiego i trzymać go? Ale są też ludzie, którzy pięknie posuwają się w latach. O, to jest to. Upływają lata, a one są jak takie ciepłe piece grudniowe wieczory. Kiedy młodzi przychodzą zmęczeni i strudzeni i zmarznięci życiem, kłopotami. I w domu jest ta babcia, jak ciepły piec w grudniowy wieczór. Kto miał piece, wie, że jak przychodził zmarznięta, w piecu huczało, opierał się plecami i tak to ciepło przechodziło. I on mówił, o, jak dobrze, nie? I są takie babcie, ja taką miałam, które jak są w domu, to jak taki ciepły piec. Dziec, wnuk guza syna bije, to weźmie, przytuli, pokołysz, już nie boli, już nie boli. Młodzi się powadzą, pójdzie dyskretnie do jednego, pogada, pogada. Wybacz mu, wybacz mu. Do drugiego, wybacz mu, wybacz mu. Podajcie sobie rękę i tak dalej. Tu bajko opowie, tam ciasto zagniecie. Moja mama pracowała do... Przychodziła po nocy. Ja siedziałem sam w domu. Pamiętam nieraz zimno, wcześnie zimą ciemno się robiło. Ktoś do drzwi, ja otwieram. Babcia w szalu, jak zaśnieżona. Jak dostała się, trudno powiedzieć. Jak weszła, jakby to wszystkie światło pozapało. Od razu papcie, fartuszek w piecu napaliła, ciasto zagniotła, bułeczki, coś mi opowiadała. Mieszkanie, dom, życie, aż oczy otworzyła. Ona już od razu wypełniła wszystkim, co najpiękniejsze, zanim mama przyszła. Można? Można, można, można. Jeżeli się chce. Młodych rozumiała. Była naprawdę dobrą kobietą. I to była ta osoba, która się nie starzała. Ona się pięknie posuwała w latach. Więc macie zakaz starzenia się. Możecie jedynie pięknie posuwać się w latach. I jeszcze rada na koniec. Kiedy wam jest smutno, kiedy wam jest trudno, kiedy ktoś przykrość wam zrobi, nie umiecie sobie z tym poradzić. Wołajcie aniołów. Wołajcie aniołów. Jeżeli zerkniecie w kierunku nieba, one przyfruną. I wtedy powiedzą wam najpiękniejsze słowa. Tak jak Gabriel powiedział Maryi. Nie bój się, Maryjo. Nie bój się, Basiu. Nie bój się, Krysiu. Nie bój się, Zosiu. Pan jest z tobą, więc nie bój się. To powiedział Maryjo. Piękna jesteś, Maryjo. Błogosławiona jesteś, Maryjo. Każdej z was to powie anioł. Powie, że Bogu, Bóg tak bardzo was kocha, tak bardzo się wami cieszy. Każda z was jest piękna w jego oczach. To wam powie anioł. I od razu się na sercu zrobi wam lepiej. Też jako kobieta się lepiej. Bo jeżeli nie będziecie wołały aniołów, to przyjdzie starodawny ojciec kłamstwa i będzie was oszukiwał. I powie, głupia jesteś, gruba jesteś, chuda jesteś. Do czego doszłaś? Do czego? Koleżanki poszły w małżeństwa, biznesmenów. Popatrzcie, jak żyją, jak się urządziła, ty co masz? Domek ledwo tam zipie, parę kurek, tak? To wszystko, cały twój majątek. A popatrz do lustra, daleko ci do mis świata, piękności, nie? I będzie was oszukiwał, będzie kłamał, żebyście się skurczyły, żebyście się pokłakały w kącie, żebyście ciągnęły za sobą pomrokę. Nie wolno, nie wolno. Nie dopuszczajcie go do siebie, wołajcie anioł. A oni przyjdą i powiedzą, naprawdę jak jesteście. A to będą same dobre wieści, dobre wieści. Takie wieści, jak chciałem wam dzisiaj zostawić. Dlatego patrzę na was zawsze z wielką przyjemnością i wielką radością. I powiem tak, jak widzę was tutaj, ja całe życie z mężczyznami, wojsko lotnicze, marynarka wojenna, wojska natowskie, ONZ-owskie, ciągle chłopy. Poszedłem do seminarium duchownego, same chłopy. Poszedłem na komendę wojewódzką policji, prawie same chłopy. Więc jak patrzę na was, na kobiety, to jesteście dla mnie czymś znowu wyjątkowym, że mam was wszystkie razem tutaj. I patrząc na was, patrzę na taką wiosenną mąkę, pełną kwiatów i ziół. Takie jesteście. Kwiaty cieszą oczy, jak się patrzy, a zioła pomagają, jak coś boli. Nie? I wy takie jesteście. I dla oczu miłe by popatrzeć, i pomagacie, kiedy nas coś chłopom coś dolega i boli. Mężczyźni obok was jak zboże, wyprostowani, gotowi dać ziarno, chleb, jak wojsko, a wy jak mąka pełna kwiatów i ziół. I takimi pozostańcie. I takimi pozostańcie. Drogie Panie, życzę wam Bożej łaski, niech Najświętsza z Matek, ta kobieta mojego życia, ta kobieta mojego życia, ta najpiękniejsza kobieta mojego życia, niech ona będzie waszym natchnieniem. I niech, tak jak do niej przychodził anioł i mówił: Bóg cię kocha, nie bój się niczego. Jeżeli Bóg z nami, kto przeciwko nam? Niech ciągle wam powtarza to, byście się nie bały, byście były dzielne, byście były odważne i przez to byście piękne, piękne. Dlatego na zakończenie naszego spotkania chciałbym wam na tą drogę, która przed wami, będziecie wracali do swoich domów, swoich zajęć, swoich znowu oczekiwań jakichś, dzieci, mężów, kogoś tam jeszcze, czasami do samotności, czasami do swojej samotności. Żeby wam nie było tak trudno stawić wszystkiemu czoła. Więc ja was oczywiście pobłogosławię. Bardziej sercem niż ręką. Ale zanim to zrobię, chciałbym, żebyśmy coś wspólnie zaśpiewali. Będzie to pieśń, którą znacie, która jest dla mnie takim obrazem i streszczeniem tego, co ja wam chciałem powiedzieć w dniu dzisiejszym. Dlatego wyśpiewajcie to tak sercem i wsłuchajcie się znowu w słowa, które przecież znacie. A potem będzie błogosławieństwo i łaska dla was.
Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci. Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami każdy czas.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za wasze oczy, za wasze uszy. To jest niebezpieczne, bo prowokujecie do mówienia. Tak się do was dobrze mówi. A nie chciałbym, żeby ktoś powiedział o mnie, tak jak jedna starsza, mądra pani, słuchając księdza Glendułę, mówi: godą, a nic nie ubyło. Godą, a nic nie ubyło. Mam nadzieję, że to coś ubyło, że nie mieliłem jedno i to samo, bo po sercu chciałem wam powiedzieć to, co o was myślę, co czuję i czego wam życzę. Dlatego na tą spokojną noc, na szczęśliwe przebudzenie jutro, w zdrowiu, z taką nadzieją, zechciejcie przyjąć teraz, powstać i przyjąć Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi, niech was chroni, niech was strzeże i szczęśliwie prowadzi zawsze i wszędzie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobranoc. Szczęść Boże.